Wracamy do rozmowy o iluzjach, które towarzyszą nam w życiu. Możemy dostać przekonania fałszywe, powodujące iluzje w naszym życiu i możemy w sposób iluzoryczny funkcjonować. Ale na czym polega to nieadekwatne widzenie rzeczywistości, te błędne spostrzeżenia? Czy to jest zakładanie tych okularów, na przykład, no nie wiem, w relacjach nie widzę sygnałów alarmujących, które powinny być dostrzegane. To wiele osób mówi, że na przykład w takich toksycznych relacjach, albo nawet niekoniecznie uderzając taką mocną nutę, mówiąc o toksycznych, ale tłumaczenie innych, że no, może miała coś innego na myśli, może ja wyprojektuję jednak swoje spojrzenie na rzeczywistość i obdarzę tą drugą stronę moimi cechami. Na czym polegają właśnie te nieadekwatne widzenie rzeczywistości, te błędne spostrzeżenia?
Różne mogą być przyczyny. A rzeczywiście może być tak, no w ogóle zacznijmy od sytuacji początku związku, kiedy generalnie jesteśmy zauroczeni, a kiedy no siłą rzeczy mamy te różowe okulary na nosie, kiedy jak już przy okazji jakiejś audycji sobie powiedzieliśmy, koledzy psychiatrzy mówią, że tak naprawdę jest to stan ostrej manii.
No właśnie, tutaj jeszcze te dodatkowe hormony wchodzą w grę, które coś tam uruchamiają w tej biednej szyszynce i ona lekko wariuje.
Natomiast zobacz, jak to ładnie możemy połączyć z tym, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, a mianowicie z tym życiem rodzinnym. To nie jest przypadek. Tak nas matka natura zaprojektowała, ale generalnie powinno być tak, że widzę kobietę, zakochuję się w niej, ona jest po prostu idealna, ona jest najwspanialsza, ja ją chcę. Ona jest moją podstawową motywacją, ja do niej zmierzam, ja chcę ją zdobyć, ja chcę z nią spędzać jak najwięcej czasu, ja chcę z nią być blisko, ja chcę ją dotykać, ja chcę również w łóżku z nią wylądować i co w związku z tym? Mocno prawdopodobne, że czy chcemy, czy nie chcemy, czy o tym myślimy, czy nie, to sprowadzimy na ten świat potomka. A co wtedy? A wtedy to już pałeczkę przejmuje społeczeństwo, które mówi, okej, mamy matkę, mamy ojca, a więc oni powinni wziąć ślub, oni powinni być razem, oni powinni ukonstytuować rodzinę. Za chwilę mi te klapki z oczu spadną, za chwilę mi mania przejdzie, no bo jest to stan przemijający, za długo organizm nie byłby w stanie tak funkcjonować. No ale już to najważniejsze, co miało się podziać z perspektywy biologicznej, z perspektywy społecznej, ukonstytuowała się nowa komórka społeczna, pojawił się nowy obywatel na tym świecie i wszystko jest okej. I teraz w tym momencie, no dobra, ożeniłem się, wyszłam za mąż, obiecaliśmy sobie, przy świadkach zostało przyklepane, było weselisko, wszyscy byli świadkami tego przedsięwzięcia, a teraz to już musimy kombinować, jak się tutaj dogadać, jak się skomunikować, jak sobie ułatwić to funkcjonowanie. I zobacz, że w dużej mierze, no właśnie, jak już się człowiek, jak to w poranku kojota, jak już się człowiek obudzi i już się zorientuje, że może niekoniecznie ta moja wybranka składa się z samych plusów, tylko ma też minusy i miałby pomysł, żeby się jakoś wykręcić z tej sytuacji i że to nie jest fajne i że jednak się rozmyśliłem. No to właśnie, żeby tego nie robić, to włącza się cały system tych iluzji, że jednak nie jest tak źle, że jednak jest w porządku, a różnego rodzaju właśnie stereotypy, no a kobiety to tak mają, kobiety się różnią, kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa i tak dalej, i tak dalej. Cała masa różnych przekonań, które pozwalają nam wytrwać. Tutaj, jeżeli chodzi o te toksyczne związki, o tym wspomniałaś, tutaj odwołamy się do teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda niejakiego, który mówił, i tutaj już będę dość brutalny, zazwyczaj mnie studenci nie lubili, kiedy to nazywałem po imieniu, bo to nie romantyczne mocno, ale no tak naprawdę pierwowzorem naszego wymarzonego partnera, im więcej tam było zgrzytów, im więcej nieporozumień i napięć, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie dotknie nas tak zwany opisany przez Freuda przymus powtarzania. To znaczy będziemy poszukiwać partnera w dużej mierze podobnego pod względem kluczowych dla nas cech do rodzica płci przeciwnej. Jeżeli ten nasz rodzic był osobą niedostępną, chłodną, traktującą nas z góry, wymagającą od nas, niespecjalnie chwalącą, no to jesteśmy przekonani, że po pierwsze, tak właśnie wygląda miłość i tak powinien nas traktować ktoś, kto nas kocha. Parę dni temu dokładnie taką miałem rozmowę w gabinecie. A z drugiej strony, przymus powtarzania polega na tym, ponieważ nie udało nam się zaspokoić w pełni, zadowolić, wywalczyć, zasłużyć sobie na miłość rodzica, to znajdziemy sobie partnera podobnego pod tym względem i powtarzamy całą sytuację. I tym razem my już tak mocno będziemy kochać, tak mocno się starać, że teraz to już sobie wywalczymy i teraz to już sobie zasłużymy. No i jeżeli jest tak, że jest ciężko, że jest przykro, że jest niefajnie, no to byłoby spore prawdopodobieństwo, że wyjdziemy z takiego związku, że ten związek się rozpadnie. A to jest trudne, to jest niszczące, to jest toksyczne i my, no przynajmniej po części, zdajemy sobie sprawę, że to właśnie takie jest. A z drugiej strony przymus powtarzania, a z drugiej strony bardzo chcemy. I co teraz? I teraz, po to, żeby to jakoś znieść, włączamy cały system. A więc damy radę. A więc mamy odpowiednie narzędzia. A więc nasza miłość go przekona. A więc nasza miłość jest wystarczająco cenna. A jeżeli my będziemy odpowiednio szczerzy, oddani, zakochani i tak dalej, to w pewnym momencie doprowadzimy do tego, że on bądź ona uwierzy, że jednak powie: okej, zasłużyłeś, zasłużyłaś. Okej, miałem na początku wątpliwości, nie podobałaś mi się albo nie podobałeś, ale teraz już jestem święcie przekonana, przekonany, że to właśnie ty, że to właśnie ciebie szukałem, że to jest ta jedyna miłość. Bardzo tego chcemy, więc żeby wytrwać, żeby nie wypaść z tego związku, żeby nie zrezygnować, żeby nie dać się odepchnąć, musimy włączyć cały ten system przekonań, przeświadczeń. Co więcej, no w dużej mierze włączają nam się tutaj różnego rodzaju przekazy na nasz temat, które zdobyliśmy wcześniej w toku całego życia. Już jako osoba dorosła czy dojrzewająca, ale przede wszystkim z dzieciństwa to ciągniemy. Jeżeli słyszeliśmy: jesteś roztrzepana, jesteś nieuważna, zawsze coś skrzanisz, zawsze coś rozwalisz. No i jak tu się na ciebie nie wkurzać, jak tu nie mieć do ciebie pretensji? Jesteś niesłowna, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś zaczyna nas źle traktować, to natychmiast to wszystko nam się włącza. Przecież my tacy jesteśmy. Nawet jeżeli nam się nie zdarza już teraz. Nawet jeżeli dokładamy wszelkich starań, żeby być punktualnym, porządnym, poukładanym, konsekwentnym i tak dalej, to jeżeli ktoś nas źle traktuje i nas oskarża, i nas odpycha, i nas odrzuca, to mamy tendencję, żeby brać winę na siebie, bo my już wiemy, że jesteśmy nie okej i nie w porządku i zasłużyliśmy sobie na złe traktowanie. A z drugiej strony też włączamy różnego rodzaju zaobserwowane, znowu na różnych etapach naszego życia, ale przede wszystkim w naszej rodzinie pochodzenia, absolutna klasyka gatunku i dziesiątki, setki razy z tym się spotykam. Jeżeli ojciec się wkurzał na matkę, to teraz ja jako kobieta, jako żona, jako partnerka, zejdę mu z drogi, postaram się go udobruchać, przekonać, dobre jedzonko mu podam, pouczę innych, jak należy go traktować, usprawiedliwie, powiem, że on wcale nie jest taki zły, że jednak jest porządnym człowiekiem, ale zestresowanym, i tak dalej. No właśnie, i sobie przypiszę jakieś moce i możliwości zarobienia i zapracowania, i tego mojego partnera usprawiedliwię. A po co? Po to, żeby nie musieć dokonywać zmian. Po to, żeby nie musieć, no właśnie, za głęboko przy tym wszystkim grzebać. Tak naprawdę, ty powiedziałaś o tym na samym początku naszej rozmowy, że jestem gościem, który spotyka się z dużą ilością osób żyjących w iluzji. Ja ci powiem, na dzień dobry, to rzeczywiście sporo z tych osób, które przychodzą, to są ludzie, którzy mają całą masę zniekształconych przekonań, gdzieś tam wypaczonych poglądów, iluzji, zakłamywania rzeczywistości i tak dalej. Natomiast oni mają motywację, oni mają chęć, żeby to w jakiś sposób zmienić, żeby coś z tym zrobić. Natomiast najmocniejsze i największe te zniekształcenia percepcyjne mają te osoby, które się nie pojawiają w moim gabinecie. A to są te osoby, które używają tego rodzaju twierdzeń, tego rodzaju właściwości, tego rodzaju materiału po to, żeby niczego nie zmieniać, po to, żeby wytrwać w tym, co mają, po to, żeby jakoś przeżyć. Temu to służy.
I jeśli sobie człowiek uświadomi ten przymus powtarzania i będzie pracował nad tymi przekonaniami, jest szansa je zmienić, tak?
Jest szansa, jest. I tutaj dochodzimy do tego, o czym też już rozmawialiśmy. Jest albo tak, że no ja to mam pecha, no ja bym chciał zupełnie inną kobietę spotkać na swojej drodze, a co i rusz przytrafiają mi się właśnie takie. A no mam pecha, albo wszystkie kobiety takie są, no na różne sposoby mogę sobie poradzić percepcyjnie tą sytuacją. Natomiast jeżeli sobie uświadomię, jeżeli zobaczę, to zaczynam zdawać sobie sprawę ze swojej roli w związkach. Zaczynam zdawać sobie sprawę ze swoich preferencji. Zaczynam widzieć, że tak naprawdę to ja poszukuję partnera, który będzie toksyczny, który mnie nie będzie widział, który będzie agresywny, który mnie będzie dewaluował, upokarzał i tak dalej. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? Dlaczego ja takiego partnera poszukuję? Co we mnie jest takiego, że ja potrzebuję bycia upokarzanym? Skąd mi się to wzięło? Jak zmienić taką swoją potrzebę? Jak zmienić swoją wizję tego, że związki, relacje właśnie polegają na przeciąganiu linii, na dowalaniu sobie, albo się jest zwycięzcą, albo się jest pokonanym, nigdy w życiu partnerem, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, zaczynam widzieć swoje wybory, swoją rolę, a wszystko, co się we mnie dzieje, i niestety już nie mogę myśleć, że ja to mam pecha, że wszystkie kobiety to takie są. Nie. Ja jestem zainteresowany takimi. Ja takie widzę, ja się w takich zakochuję, ja takie próbuję zdobyć, zainteresować sobą, a więc już no, nie mogę siedzieć sobie na kanapie z założonymi rękami i narzekać, no, tylko muszę niestety wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Z jednej strony jest to fajne, daje mi to nadzieję, daje mi to poczucie kontroli, z drugiej strony wyzwala mnie totalnie ze strefy komfortu i nakazuje coś robić i dokonywać zmian, których niejednokrotnie się boję.
A bazą jest wzięcie odpowiedzialności, samoświadomość, przytomność, trzeźwość. A to, o czym wspomniałeś właśnie w toksycznych relacjach, tam też na początku w tych takich mechanizmach funkcjonuje taka klasyka bombardowania miłością, czyli taka klasyka sprzedawania super wersji demo. Od początku fałszywej i wszyscy ostrzegają, jeśli ci się wydaje, że właśnie poznałaś księcia z bajki albo księżniczkę, to coś tu jest nie tak, bo...
A ja bym dodał jeszcze, jeżeli z tobą jest okej, jeżeli wyrastałaś w fajnych warunkach, byłaś kochana, adekwatnie ludzie na ciebie reagowali, to już wiesz, że książęta z bajki nie istnieją. Im więcej się nacierpiałaś, im więcej to wszystko stało na głowie, było dziwne, niestandardowe, toksyczne, tym bardziej wierzysz w księcia z bajki, tym bardziej marzysz o księciu z bajki, tym bardziej rozglądasz się za takich, tym bardziej jesteś po pierwsze przeświadczona, że taki jest i ci się trafi, a po drugie jesteś totalnie bezkrytyczna, jak już się taki pojawi i w ten sposób
no
się
tak,
autoprezentuje.
Oczywiście, bo ta jedna osoba, która jest biorcą tej sytuacji, tej iluzji wielkiej, też patrzy na to oczywiście samo oszukując się iluzorycznie, a z drugiej strony też jest ta mega iluzja. Dobrze, jeżeli ktoś, to już tak kończąc audycję, jeżeli ktoś wychodzi już z tych mechanizmów iluzji, naprawdę żyje świadomie, przytomnie, trzeźwo, to ma jakąś taką większą jasność, klarowność oceniania sytuacji, ludzi, jakości kłamcy, po prostu odpadają. Nie są zainteresowani kontaktami, no bo to wiesz, jakoś się staje człowiek nieatrakcyjny, nie? Dla takich ludzi chyba jednak.
Aha.
Jak to fajnie być nieatrakcyjnym dla niektórych.
No, to prawda. Rzeczywiście, jeżeli no, wspólnie sobie kłamiemy i żyjemy w iluzji z innymi, to mamy poczucie, że jesteśmy w grupie większościowej, razem narzekamy, razem marudzimy i tak dalej. To jest między innymi fenomen towarzyszy niedoli. Dopóki siedzimy w tym samym błotku i poklepujemy się po plecach i mówimy, nie warto nic zmieniać, nie warto się ruszać, nie warto wykonywać jakichś działań, to czujemy wspólnotę, jesteśmy towarzyszami niedoli. Natomiast jak się ktoś zdecyduje, żeby wstać, otrzepać się, wyleźć z tego błotka, to na początku inni patrzą z niedowierzaniem, z pewną pobłażliwością. Po co on to robi? Przecież to zupełnie niepotrzebny wydatek energetyczny za chwilę i tak wpadnie z powrotem do naszego błotka. A jeżeli mu się uda, to niestety całą resztę zaczyna konfrontować z tym, że im się po prostu nie chciało. Nie zdecydowali się, stchórzyli, można coś zmienić i warto coś zmienić. Więc albo się zainspirują, to jest trudne, to jest wychodzeniem ze strefy komfortu, albo zaczną masywnie hejtować tego, który wylazł z błotka, zaczną go oskarżać, że oszukuje, że coś z nim nie halo, że jest nie w porządku i tak dalej, dlatego zaczynamy być osobą mało popularną, ale wtedy spotykamy na swojej drodze podobnych do nas nonkonformistów, do osoby, które podobnie trzeźwo i adekwatnie patrzą na rzeczywistość. Też z takimi się łączymy, z takimi się przyjaźnimy, z takimi się kolegujemy, z takimi wchodzimy w relacje romantyczne. A tak, jesteśmy wtedy mniejszościowcem, ale zaczynamy funkcjonować w grupie osób zdecydowanie bardziej adekwatnie patrzących na rzeczywistość i takich, które niekoniecznie potępiają, niekoniecznie pouczają innych i tak dalej, nie potrzebują tego. Po prostu patrzą ze sporym zadziwieniem, a niekiedy współczuciem na tych, którzy się okłamują, bo inaczej nie potrafią. Także jest w tym sporo jednak optymizmu.
Dobra puenta. Dobra puenta, tak jak z filmu Matrix, tak? Wybierasz tą czerwoną czy tą niebieską pigułkę. Ale to nie musimy wybierać żadnej pigułki, to po prostu jest kwestia wyboru odpowiedniej drogi. I ta droga samoświadomości, przytomności, trzeźwości Już sobie wyobrażam, ile ludzi rozdrażniły takie słowa, jakiej trzeźwości. Po prostu niekoniecznie bywa taka miła i taka odlotowa i taka odklejona i taka fru, ale bywa bardzo ciekawa, tak?
To z całą pewnością. I finalnie jednak lepiej mieć poczucie, że się jest reżyserem swojego życia i się ma wpływ i to człowiek ostatecznie wybiera, w jakim kierunku chce pójść, w jakim tempie, w jakim towarzystwie.
Ewentualnie można sobie hobbystycznie napisać scenariusz Matrixa. Bardzo, bardzo dziękuję. Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Czekamy na kolejne propozycje z Państwa strony, propozycje tematów. Wiem, że Państwo bardzo gorąco reagują na te tematy, które Państwu proponujemy. Czasami reagujemy na Państwa propozycje, więc proszę je zgłaszać. Licencja na życie na Facebooku. Czekamy na nie. Dobranoc Piotrze, dobranoc Państwu. Monika Hemperek.
Dziękuję pięknie. Dobranoc.
Dobranoc.